Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj, który będzie komentował, tłumaczył nam Słowo Boże najbliższą niedzielę, jest ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy serdecznie księdza doktora, szczęść Boże.
Witam, pozdrawiam ojca, szczęść Boże Państwu.
I zapraszamy na naszą audycję. Rozpoczynamy od modlitwy do Ducha Świętego, a potem już teksty Pisma Świętego i komentarz.
Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spłynie
Drodzy Państwo, przeżywamy drugą niedzielę okresu zwykłego. Niedzielę, która bardzo płynnie przeprowadza nas od święta Chrztu Pańskiego do tego okresu, który nazywamy zwykłym, powszednim. Przeprowadza nas płynnie, ponieważ nawiązuje do tematu chrztu. W zeszłą niedzielę w centrum liturgii właściwie stała scena chrztu Jezusa nad Jordanem. Dzisiaj liturgia także na niedzielę drugą nawiązywać będzie do tejże sceny. Bardzo subtelnie Paweł w drugim czytaniu będzie mówił o powołaniu chrześcijanina do świętości, do bycia świętym i o uświęceniu w Chrystusie. W Ewangelii Janowej usłyszymy z kolei świadectwo Jana, który wciąż stoi nad brzegiem Jordanu, wskazując na Jezusa. Gdybyśmy chcieli sobie nadać na początku taki roboczy tytuł tym naszym rozważaniom, można by zatytułować całą tę niedzielę Powołani przez chrzest. Powołani przez chrzest. Tak jak Jezus podczas chrztu w Jordanie usłyszał od Ojca słowa kluczowe o miłości, o tym, kim jest, które wyznaczyły całą jego drogę życia, tak też my w sakramencie Chrztu Świętego usłyszeliśmy od Boga najważniejsze słowa Jego miłości. Ale usłyszeliśmy także o misji i o odpowiedzialności, którą powierza nam. Usłyszeliśmy o konkretnym powołaniu. Oczywiście byliśmy zbyt mali wówczas, żeby zrozumieć te Boże słowa, ale dlatego właśnie na różnych etapach naszego życia chrześcijańskiego wracamy do tego wydarzenia. Wracamy do naszego Chrztu Świętego jako początku naszego dojrzałego życia w Chrystusie, uświadamiając sobie coraz głębiej, co znaczył ten fakt włączenia w Chrystusa i jaką misję wówczas otrzymaliśmy. Niedawno, wciąż jeszcze tkwimy właściwie w klimacie świętowania Chrztu Polski, niedawno przeżywaliśmy podniosłe momenty wiążące się także z tym wydarzeniem, które zmieniło bieg historii, wyznaczyło nowy bieg historii właściwie naszego narodu. Chrzest to moment, w którym usłyszeliśmy od Boga bardzo ważne słowa. Dziś człowiek współczesny ma ogromny problem ze słuchaniem Boga, ogromny problem ze zrozumieniem, kiedy Bóg mówi do nas, w jaki sposób do nas mówi, jak odróżnić ten Boży głos od głosu naszego serca, od szumu medialnego, który nas otacza, od naszych własnych pragnień i projekcji. Jeśli tego głosu dobrze nie słyszymy w sercu, jeśli nie potrafimy go usłyszeć właściwie, to także trudno nam podążać za takim właśnie efemerycznym dźwiękiem. Więc co to znaczy i jak odróżnić ten głos Boga od wszystkich innych głosów? Co to znaczy, że Bóg mówi do naszego serca? O czym mówi? I do czego nas powołuje przez chrzest właśnie, który chcemy dzisiaj raz jeszcze głęboko przeżyć, rozważając słowa liturgii drugiej niedzieli. Powołani przez chrzest do czego i w jaki sposób? Nad tym będziemy się dziś zastanawiać, medytując teksty drugiej niedzieli zwykłej. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Pan Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców świata. Oto słowo Boże. W pierwszym czytaniu drugiej niedzieli pojawiają się być może dobrze już znane nam słowa pieśni sługi Jahwe z księgi proroka Izajasza. Dobrze znane, ponieważ często w roku liturgicznym czytamy je, powtarzają się one. W sposób szczególny oczywiście wracają do nas w okresie Wielkiego Postu, przygotowania do Wielkiej Nocy. Czytamy dziś w liturgii drugą pieśń sługi Jahwe. Pieśni tych jest ogółem cztery. Należą one do tak zwanej drugiej księgi Izajasza, do drugiego Izajasza, który pisze prawdopodobnie w czasie wygnania. Postać sługi Jahwe to bardzo charakterystyczna, być może najbardziej charakterystyczna postać dla tejże właśnie drugiej księgi, czy drugiej części księgi proroka Izajasza. Postać tajemnicza, którą Bóg ustanawia przymierzem dla ludów i światłością narodów, o tym mówi pieśń pierwsza. Ten, który ma zanieść zbawienie aż po krańce ziemi, to druga pieśń, którą słyszeliśmy dzisiaj. W trzeciej i czwartej pieśni z kolei opisuje się ogrom cierpień, jakie ten wybrany sługa będzie musiał znieść, a wypełnił się plan Boży. To tajemnicza postać, która nosi w sobie rysy wszystkich wielkich postaci Izraela i równocześnie prezentuje rys nieznany do tej pory. Jego cierpienie sługi przynosi zbawienie i jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. W tej postaci oczywiście Żydzi dopatrywali się wielkich innych postaci historii Izraela. Widać w niej rysy patriarchów, Mojżesza, Jozuego, Dawida, kapłanów, proroków. Wreszcie dopatrywano się w niej przyszłego Mesjasza. Jezus odnosi do siebie często w Ewangelii treści pieśni sługi Jahwe i to On jest w najpełniejszym stopniu realizuje te proroctwa z księgi proroka Izajasza. Czytamy dzisiaj drugą pieśń sługi Jahwe, pieśń, która rozpoczyna się od pięknego tematu, czy właściwie motywu Boga przemawiającego do serca człowieka. Boga, który chce być słyszany. Aż 3 razy w tym krótkim fragmencie, który dzisiaj czytamy w drugiej pieśni, powtarzają się słowa: Pan rzekł do mnie, tak mówi Pan, Pan powiedział. Widać w nich ogromne pragnienie Boga, który chce mówić do ludzkiego serca. Mówiliśmy, że to mówienie, przemawianie do ludzkiego serca to właśnie cecha charakterystyczna Boga i to także ważny moment naszego chrztu, naszego wtajemniczenia w życie chrześcijańskie. Bóg chce mówić do człowieka. Chce mówić do i przemawia do serca także swojego sługi w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Nie jest to tylko prywatna rozmowa, ponieważ została spisana w księdze. To dialog, który Bóg prowadzi ze swoim sługą, ale równocześnie z każdym z nas i dlatego właśnie słuchamy go także w liturgii. Ty jesteś moim sługą, rozpoczyna Pan w 3 wersecie 49 rozdziału Księgi Izajasza. Dzisiaj, kiedy słyszymy być może te słowa o słudze, budzi się cień podejrzenia, ponieważ nikt z nas nie chciałby być tak nazwany. Ale słowa brzmiały, te słowa brzmiały zupełnie inaczej w czasach proroka, któremu po pierwsze nie był widok, obcy widok królewskiego dworu, a po drugie tytuł sługa w Starym Testamencie wiąże się zawsze z wielkimi postaciami. Wielkie postacie historii Izraela, jak Mojżesz, Jozue, Dawid, Abraham, prorocy nosili właśnie tytuł sługi Jahwe. Jahwe, Bóg ma prawo nazywać nas swoimi sługami, bo jest absolutnym królem tego świata. W tym dialogu nie pobrzmiewa ani duma, ani arogancja Boga. Pobrzmiewa rzeczywiście prawo do tego, aby Bóg nazywał się Panem naszego życia, ponieważ nas stworzył, ale równocześnie tym tytułem Bóg sugeruje nam wielką historię, którą pragnie, abyśmy odegrali w tym, wielką rolę, którą pragnie, abyśmy odegrali w jego historii zbawienia. Jeśli wszystkie wielkie postacie historii Izraela noszą tytuł sługi, Bóg zwracając się w ten sposób do nas chce, abyśmy byli wielcy jak Abraham, wielcy jak Mojżesz, wielcy jak król Dawid. Dalej Bóg przemawiający do swojego sługi przedstawia się, czy właściwie przedstawia go sam sługa. Przemówił Pan, który mnie ukształtował od łona mojej matki. Staje nam przed oczyma obraz Boga Stwórcy. Boga, który własnymi rękoma kształtuje człowieka z prochu ziemi. Takiego czasownika używa się w tym wersecie. Jacar przywodzi na myśl 2 rozdział Księgi Rodzaju, 7 werset. Ten czasownik Jacar kształtować, ukształtować od łona matki, którego używa tu Izajasz, oznacza pracę garncarza na przykład, który swoimi dłońmi nadaje naczyniom piękne kształty. Co sugeruje, że Bóg przemawia tutaj do swojego sługi i do każdego z nas w bardzo osobisty, w bardzo intymny sposób. Bóg nie tylko powołał nas do istnienia. Jego oczy nie tylko śledziły nasze kształty, kiedy przybieraliśmy je w łonie matki. One z czułością śledziły każdy nasz ruch i kształt już wówczas, ponieważ On ukształtował nas pięknie, pełnych piękna. To sugeruje tutaj ten czasownik i to sugeruje także niezwykłą czułość, z jaką Bóg przemawia do swojego sługi, ten, który ukształtował go od łona matki. Bóg kształtując oczywiście sługę, kształtuje także jego życie i tu być może także budzi się w naszych sercach cień podejrzenia, jeśli jesteśmy ludźmi wolnymi i powinniśmy tą wolnością cieszyć się w życiu, to mamy także prawo kształtować drogi naszego życia. Tymczasem Bóg w pewien sposób już od początku powołuje nas, wzywa, otwiera pewne możliwości, być może pewne zamyka. Jak zrozumieć tę rolę Boga u początków naszego życia? Czy nie jest czasem jak nadopiekuńczy ojciec, który postanowił już kim będziemy, zaprojektował nasze szczęście, a teraz tylko wymaga naszej zgody? Otóż Bóg nie ma Biblii i w tych słowach nic wspólnego z takim despotą, który już określił wszystko w naszym życiu. Jeśli Bóg ma dla nas jakiś plan, jeśli kształtuje nasze drogi, to tylko w bardzo ogólny sposób, przeznaczając nas po prostu do szczęścia. Decyduje o tym, że przyjdziemy na ten świat i oczywiście krusi tak, jak jesteśmy, opuścimy go kiedyś, ale to, co pomiędzy narodzinami i śmiercią, musimy wypełnić my własną pracą, słuchaniem Bożego Słowa, realizowaniem tego planu na szczęście bardzo ogólnego, który On przed nami zakreślił. Nie znaczy to, że Bóg jest minimalistą. Bogu oczywiście nie wystarcza tylko to, abyśmy uznali Go za swojego Stwórcę, tego, który dał początek i który da koniec naszego życiu. Bóg oczywiście także stworzył nas dla siebie i podkreśla to w kolejnym wersecie w słowie, które kieruje do swojego sługi. W Tobie się rozsławię, mówi do Niego. Używając tutaj pięknego czasownika, pa'ar po hebrajsku oznacza być pięknym, ozdabiać. A więc Bóg zapowiada swojemu słudze, w Tobie ukażę całe moje piękno. Widziałem Cię i śledziły Cię moje oczy, od kiedy ukształtowałem Cię, pięknie stworzyłem w łonie Twojej matki i w Tobie ukażę całe swoje piękno. Tego słowa, którego używa się w tym momencie, używa się także w tekstach egipskich, być może jest to zapożyczenie z języka egipskiego i często pojawia się w kontekście radości i zaślubin. A więc Bóg w momencie naszego przyjścia na świat poślubił nas sobie, uczynił nas pięknymi. Jesteśmy Jego radością i Jego ozdobą. Wreszcie Bóg posuwa się jeszcze dalej, bo chce, aby sługa, do którego przemawia, do którego serca przemawia, był zbawieniem dla innych. Światłem i zbawieniem dla innych. Or i Yeshua. Takie dwa hebrajskie słowa nam się tu pojawiają. Któż z nas nie pragnie być światłem dla drugiego i towarzyszyć w drodze ukochanym osobom? Któż z nas nie chce być oparciem dla swoich ukochanych osób, źródłem nadziei dla nich, dla tych, którzy są drodzy? Bóg czyni nas światłością i zbawieniem dla tych, którzy stoją przy nas i dla tych, których powierza naszej pieczy. Właściwie widać w tej scenie, w której Bóg przemawia do swojego sługi, że On sam jakby ogołocił się z piękna, ogołocił się ze światłości, żeby podarować ją nam. Bóg nędzarz rozdał absolutnie wszystko swojemu słudze, każdemu z nas, żebyśmy my potrafili kochać i żebyśmy my stali się bogactwem, radością Jego i tych, których postawił przy naszym boku. A więc podsumowując to piękne czytanie i tą cudowną scenę, w której Bóg przemawia do serca swojego sługi, objawia nam się tutaj pierwszy aspekt naszego powołania przez chrzest. Zostaliśmy powołani do bycia sługami Boga, czyli światłością i radością samego Stwórcy, ale także światłością i radością całego świata, tych, których Bóg powierzył naszej pieczy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. W drugim czytaniu słyszymy dzisiaj fragment, a właściwie absolutny początek, adres listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Adres, w którym apostoł przedstawia siebie i właściwie opisuje już odrobinę także wspólnotę, do której kieruje swoje słowa. List powstał prawdopodobnie około 54 roku. Paweł wysłał go z Efezu, tego wielkiego miasta w Azji Mniejszej, gdzie przez 3 lata miał swoją bazę misyjną. I jest to pismo, w którym apostoł odpowiada na różnego rodzaju pytania, jakie z kolei w swoim piśmie przesłała do niego wspólnota. List niezwykle ciekawy, bo Paweł obnaża w nim całe swoje serce i duszę, a równocześnie mówi nam ogromnie dużo o tej wspólnocie chrześcijańskiej w Koryncie, która założona zresztą przez samego Pawła na przełomie 50-51 roku, była niezwykle ciekawą wspólnotą. Nie było ich wielu. Szacuje się, że mogli liczyć około 80 osób. Natomiast rozmiary i właściwie liczba problemów, liczba pytań, jakie kierują do apostoła, jest rzeczywiście zaskakująca. No dzięki ich pytaniom my także możemy dziś usłyszeć więcej o naszym powołaniu chrzcielnym, bo właściwie o nim Paweł bardzo subtelnie pisze do Koryntian. Żeby zrozumieć może kontekst, w którym Paweł kieruje te słowa o uświęceniu do braci w Koryncie, do tych, których, jak mówi, zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, musimy jeszcze może zrozumieć, że Korynt jako miasto i jako wspólnota właściwie pod wieloma względami przypomina nas dzisiaj. To było takie miasto, które w Grecji odgrywało ogromną rolę wobec właściwie Aten, które zeszły zupełnie na plan dalszy. Miasto portowe, miasto, które tętniło życiem, miasto ludzi za wszelką cenę dążących do zrealizowania się w tym świecie. Miasto ludzi, którzy robili kariery, którzy dysponowali pieniędzmi, stworzone na fundamencie właściwie rzymskiej kolonii i tak zwanych wyzwoleńców. No to było rzeczywiście miasto ludzi ambitnych. I te problemy, które Paweł ma w Koryncie i mają chrześcijanie w Koryncie, pod wieloma względami przypominają nasze problemy. Jaki stosunek powinniśmy mieć do tego świata? Czy uczestniczyć w nim w stopniu intensywnym i we wszystkich jego ekonomicznych przedsięwzięciach i duchowo, i intelektualnie, i kulturowo? Czy też właśnie jako chrześcijanie musimy także wystrzegać się pewnych aspektów tego świata i jego rzeczywistości? Koryntianie mieli ogromny problem z tym, żeby porzucić ten pogański świat, w który tak dobrze byli już wtopieni, tak dobrze zasymilowani. Zauważmy, że jest to jedyna wspólnota, w której Paweł nie mówi o prześladowaniach, bo nie ma takiego problemu. Koryntianie doskonale układają się z tym światem i są jego integralną częścią. I w tym kontekście myślę, bardzo ciekawie zabrzmią nam teraz słowa, które Paweł kieruje do nich, mówiąc o uświęceniu w Chrystusie i powołaniu do świętości. Bardzo interesująco Paweł z jednej strony nazywa właśnie chrześcijan w Koryncie już uświęconymi przez Chrystusa, a równocześnie wciąż jeszcze w drodze do świętości. Żeby zrozumieć ten opis Pawłowy, musimy sobie uświadomić, co oznacza ten rdzeń święty, uświęcenie, co oznacza to pojęcie kadosz po hebrajsku i hagios, hagiadzo po grecku. No to jest oczywiście pojęcie, które Paweł Żyd zapożycza ze Starego Testamentu. Rdzeń kadasz, którym opisuje się Boga, świętego Izraela, i to czyni, co czyni on dla człowieka, oznacza dosłownie odcięcie. Kadasz znaczy odciąć. Bóg Izraela jest święty, czyli radykalnie różny od otaczającego go świata. Równocześnie ten Bóg uświęca człowieka, czyli odrywa go od pogańskiego świata. Nie tylko o oderwanie i o różność chodzi jednak w uświęceniu. Uświęcenie w języku Biblii oznacza przede wszystkim może przeniesienie w sferę Bożej obecności, Jego świętości. To, co nazywane jest świętym, jest po prostu własnością, szczególną własnością Boga. I w tym kontekście łatwiej nam będzie zrozumieć słowa, które Paweł kieruje do Koryntian, a które wprost łączą się tutaj z Chrztem Świętym. Koryntianie zostali uświęceni w Chrystusie, czyli zostali przez Boga wyrwani spod panowania tego świata i przeniesieni do królestwa Jego Syna. Chrystus, Paweł używa tu tego w N greckiego w Chrystusie, które często określa się jako mistyczne. Chrystus przedstawiany tu jest jako i droga do uświęcenia, ale także przestrzeń, w której od tej pory żyją ci, którzy zostali ochrzczeni, którzy zostali przeniesieni do Jego Królestwa. A więc należą do Pana, nie do pogańskiego świata. Uświęcenie wiernych dokonało się przez posłuszeństwo Słowu Ewangelii i przez chrzest. Ten rdzeń Hagiadzo w listach Pawła opisuje nam często działanie Boga, który przy udziale człowieka także prowadzi pogan do wiary przez głoszenie Ewangelii oraz przez chrzest. A więc dwa kluczowe elementy uświęcenia, jakie Paweł wymienia w swoich listach, to właśnie chrzest i słowo. Słowo i chrzest, integralnie ze sobą związane. Równocześnie wspólnota w Koryncie musi zdać sobie sprawę z faktu, że ich droga do świętości to zaledwie początek, tak jak początkiem zaledwie jest chrzest. Tylko tu w Koryncie Paweł zwraca się do wspólnoty, mówiąc o niej powołani do świętości. Zasadniczo w adresach listów Pawła znajdujemy raczej przymiotnik hagioi, raczej określenie hagioi, czyli już święci. O Koryntianach mówi powołani do świętości, ponieważ właśnie jednym z problemów w Koryncie było przeświadczenie o wyjątkowości tych, którzy tam mieszkali, o wyjątkowości chrześcijan, którzy już przeżywali rozkwit charyzmatów, już niektórzy z nich wierzyli, że żyją życiem zmartwychwstałym, a przy okazji popełniali wszelkie rodzaje grzechów, obrzydliwych grzechów, takich, jakich nawet Paweł nie oglądał w świecie pogańskim. Więc Paweł przypomina im, że świętość to nie jest talizman, że chrzest to także nie jest magiczne wydarzenie, w którym człowiek raz na zawsze zostaje wyświęcony i uświęcony i wyrwany spod panowania ciemności. Chrzest trzeba nieustannie w swoim życiu przeżywać, a właściwie odnawiać, jak powiedziałby może Paweł. To nie jest jednorazowo udzielany dar, ale to jest walka o świętość, którą rozpoczynamy z momentem wszczepienia w Chrystusa. To jest droga walki. Walki o to, żeby należeć do Boga, a nie do tego świata. Walki o to, aby w naszych czynach i postępowaniu ludzie widzieli także światło Słowa Bożego, które usłyszeliśmy podczas naszego chrztu. Walki o świętość, naszą świętość w codzienności. Więc w drugim czytaniu wybrzmiewa nam pięknie drugi wymiar naszego powołania przez chrzest. To jest powołanie do świętości, czyli do szczególnej bliskości z Bogiem, a nie z tym światem. Weszliśmy w przymierze ze Stwórcą, z naszym kochającym Bogiem i Ojcem. To w Nim zyskaliśmy pełnię życia. Światu nie jesteśmy nic dłużni, jak powiedziałby Paweł, a właściwie mówi w liście do Rzymian, nie jesteśmy dłużnikami ciała, czyli sposobu życia tego świata, ale ducha, którego otrzymaliśmy także przez chrzest. A więc powołani przez chrzest, powołani do świętości, czyli szczególnej bliskości z Panem. O tym mówi nam dzisiaj Paweł w drugim czytaniu. Z Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Wraz z Ewangelią, którą czytamy tej niedzieli, wracamy właściwie i fizycznie i duchowo nad Jordan, na brzeg rzeki, gdzie Jezus przyjął swój chrzest. Wciąż jest tam jeszcze Jan, wciąż jest tam jeszcze Jezus, na którego Jan wskazuje. Wciąż jeszcze w powietrzu jakby unosi się to, co przed chwilą się dokonało. A co wydarzyło się nad Jordanem? W kilku słowach wróćmy może do tej sceny, żeby wytłumaczyć znaczenie tego miejsca chrztu Jezusa w trzech wymiarach. Po pierwsze, Jezus stanął nad rzeką grzechu, rzeką, w której Jan udziela chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Rzeką, w którą wchodzą grzesznicy. Jezus wstępuje tam razem z nimi, chociaż sam nie ma grzechu. Wstępuje tam jako ten, który prawdziwie jest człowiekiem, ale nie tylko o solidarność z grzeszną ludzkością chodzi. Jezus wstępuje tam przede wszystkim jako ten, który weźmie na siebie grzech całego świata. Ta scena zapowiada już misję Jezusa i jego drogę. Jezus wchodzi tam bardzo świadomie. A więc Jordan to rzeka grzechu. Po drugie, Jordan to rzeka dzieci bożych. Momentem kulminacyjnym sceny chrztu w Jordanie jest ta chwila, kiedy Jezus słyszy słowa Ojca wypowiadane nad nim. To jest mój Syn umiłowany. W tej rzece w Jordanie Jezus przeżywa swój chrzest synostwa Bożego. Wyraźnie Bóg, Ojciec potwierdza tam jego tożsamość. I wreszcie Jordan to rzeka obietnic. To jest ta rzeka, która oddziela stepy Moabu, na których stanął Mojżesz razem z Izraelem, od ziemi obiecanej. Za Jordanem zaczyna się ziemia obiecana. Ziemia obiecana, do której wprowadzi Izraela dopiero Jezus. Naród wybrany powielekroć będzie tracił tę ziemię, do której wchodził, zdobywał ją, a później był z niej przepędzany. I to obraz doskonały także i ludzkiego życia, i potwierdzenie faktu, że autentyczną, trwałą ziemię obiecaną zdobywa dla nas dopiero On, Jezus. A więc chrzest w Jordanie oczywiście nawiązuje do i jest obrazem naszego chrztu, w którym my także zostaliśmy obmyci z grzechu, weszliśmy w wody, które spłynęły naszym grzechem, weszliśmy w wody, w których usłyszeliśmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, weszliśmy w wody Bożych obietnic, za którymi rozpoczyna się ziemia obiecana i Jego Królestwo. Jan pozostaje tam, na brzegu Jordanu, gdzie dokonał się chrzest Jezusa. Chrzciciel wciąż tam tkwi i już nie odejdzie z tego miejsca. Właściwie można by tak symbolicznie wbić go tam, bo rzeczywiście Jan przypomina znak wbity nad brzegiem rzeki, nad Jordanem. Znak, który miał do wykonania tylko jedną, jedyną misję. Wskazać tego, który ma przyjść. Wskazać nadchodzącego Mesjasza. Chrzciciel nie stanie się jego uczniem, nie stanie się uczniem Jezusa, ale skieruje ku niemu rzeszę uczniów, także swoich uczniów. Jan, chrzciciel nad brzegiem Jordanu, dokonuje także rzeczy absolutnie fundamentalnej. Chociaż ojciec wskazuje już na tego, który jest jego umiłowanym synem, Jan także swoim świadectwem wskazuje na wyjątkową misję Jezusa. Mówi o nim: to jest baranek Boży, ten, który bierze na siebie grzech świata. To świadectwo Jana stanowi właściwie klucz do odczytania osoby Jezusa w czwartej Ewangelii i w kluczu tych słów także Jan Ewangelista będzie czytał całą mękę Chrystusa. To Chrystus jest prawdziwą paschą, to Chrystus daje prawdziwą wolność dzieci Bożych, jak będzie o tym mówił do swoich rodaków. To Chrystus jest tym, który wyzwala dzieci Izraela z niewoli straszniejszej niż Egipt, bo z niewoli grzechu i śmierci. Krew Jezusa zostaje przelana na krzyżu w godzinie, w której w świątyni jerozolimskiej zabijane są baranki paschalne. To jest Pascha Jezusa, Pascha, którą opisuje święty Jan i wskazuje na niego jako baranka Bożego. Wreszcie w postaci Jana Chrzciciela widać zadziwiające świadectwo. On tam stoi po to właśnie, nad brzegiem Jordanu, żeby dać świadectwo o Jezusie, który stoi pośrodku swojego ludu. I to świadectwo, widać wyraźnie, nie pochodzi od Jana tylko i wyłącznie. To jest świadectwo Ojca. Przez Jana nie przemawia krew i relacje rodzinne. Nie zna wcześniej tej tożsamości Jezusa jako Mesjasza. Chociaż pochodzą z jednej rodziny, chyba nie przypuszczał nawet, że jego kuzyn to właśnie zapowiadany zbawca. Jan nad Jordanem wydaje się szeroko otwierać oczy. On, jak refren, powtarza: ja go wcześniej nie znałem, ja go wcześniej nie znałem. Krok po kroku Jan, być może ku swojemu zdumieniu, przez które prowadzi go Słowo Boga, dostrzega w Jezusie kogoś więcej. Widzi gołębicę. W Starym Testamencie to symbol miłości, Księga Pieśni nad Pieśniami, która wstępuje na Jezusa i dostrzega tutaj postać Ducha Bożego. Jan widzi więcej niż inni nad brzegiem Jordanu, bo jest posłuszny Słowu Boga. Widzi więcej niż inni, bo widzi w Jezusie Mesjasza i Zbawiciela i nie może milczeć. Daje o Nim świadectwo. W tej scenie, którą Ewangelia Janowa kontempluje wraz z nami w drugą niedzielę, widać trzeci rys naszego powołania przez chrzest. To powołanie do tego, abyśmy wskazywali na Chrystusa jako Zbawiciela, obecnego w tym świecie. Wskazać Jezusa drugiemu jako drogę zbawienia i drogę do pełni życia. To wszystko właściwie, czego oczekuje od nas nasz Pan. Drodzy Państwo, podsumujmy już tylko to, o czym mówiliśmy w trakcie naszych rozważań, przygotowując się do drugiej niedzieli. Widzimy, jak mocno wybrzmiewa w niej temat Chrztu Świętego, jak ściśle łączy się ona z niedzielą Chrztu Jezusa, którą przeżywaliśmy. Powołani przez chrzest. Powołani do czego? Ty jesteś moim sługą, słyszymy w pierwszym czytaniu. Zostaliśmy powołani do tego, aby być sługami Boga, czyli Jego szczególnym światłem i radością w tym świecie. Zostaliśmy powołani do tego przez chrzest, aby obdarowywać innych życiem i prowadzić do życia, które jest w Bogu. Po drugie, do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołani do świętości, mówi do nas Paweł. Przez chrzest zostaliśmy powołani do świętości, czyli szczególnej relacji i bliskości z Bogiem, nie z tym światem. Nie bójmy się tej bliskości, nie bójmy się różnić od tego świata, bo do tego właśnie powołał nas także Pan. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym, mówi dziś do nas Jan w Ewangelii. Zostaliśmy przez chrzest powołani do tego, żeby wskazywać na Chrystusa, który jest obecny w tym świecie. Chrystusa, który jako jedyny odpowiada na najgłębsze pragnienia naszych serc, pragnienie życia, szczęścia, miłości. Jako jedyny leczy rany naszych ludzkich serc, tak bardzo spragnionych miłości. To są trzy wymiary naszego powołania do chrztu, o których mówi nam dzisiaj Słowo Boże. Powołani do tego, aby być radością i światłością tego świata. Powołani do świętości, czyli szczególnej bliskości z Panem. Powołani do dawania świadectwa, że Chrystus żyje, jest wśród nas.
Ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych, KUL, jest dzisiaj naszym gościem, to znaczy tłumaczy nam Pismo Święte na najbliższą niedzielę, która przed nami, a my zapraszamy teraz do rozmów, do pytań, do refleksji, do też spraw związanych właśnie z tymi czytaniami, które mamy w sercu. Słowo Boże działa, Słowo Boże na nas chce wpływać ciągle i oczywiście oprócz zachęty do czytania też zachęcamy do korzystania z dobrych komentarzy i z mądrych interpretatorów. Zapraszamy też teraz do nas na antenę 655 23 55 655 23 56 do zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. I mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Jezus Chrystus, ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy Pana.
Chciałem to takie krótkie refleksje, co mi to po prostu zauważyłem, mówić coś to na Andrzej. Chciałem to wszystko wiara, nadzieja, miłość budują, bo buduje jak święty Jan Chrzciciel, to jest jeden o chrzcie Pana Jezusa. To tylko wiara w sercu, serce to daje nadzieję. Nadzieję, bo bez wiary coś by człowiek mógłby istnieć bez wiary, bez niczego, bez niczego to by była nicość. Nic w życiu człowieka. To właśnie Bóg jest miłością. To wszystko z miłości się stało, że Pan Jezus przeszedł do wody Jordan, aby nas umocnić wierzę, nadzieję, miłość. Niech będzie pochwalony z wszystkim raz zawsze dziewica.
Dziękujemy teraz i zawsze pozdrawiamy serdecznie.
Zawsze mówiliśmy, tak, dziękujemy bardzo za ten głos, o tych trzech wymiarach obecności Jezusa nad brzegiem Jordanu, ale przede wszystkim może ta liturgia każe nam się bacznie przypatrzyć samemu świadectwu Jana Chrzciciela, które biegnie przez historię, jak pisał Ignacy Lapoteri, biegnie i trwa w kościele. Świadectwo człowieka, autentycznie człowieka wiary, który wówczas nad brzegiem Jordanu dostrzegł w Chrystusie Mesjasza. Bardzo ciekawy sposób tę postać Jana Chrzciciela pokazuje malarstwo europejskie, szczególnie okresu średniowiecza, gdzie Jan Chrzciciel często jest przedstawiony pod krzyżem, oczywiście z barankiem, który jest jego atrybutem, nawiązanie do słów o Jezusie, baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Ale Jan także jest przedstawiony często z ogromnym palcem wskazującym, takim wyolbrzymionym, żeby podkreślić, że wielkość Jana polegała właśnie i tylko na tym, aby wskazać na tego, który przychodzi. To było całe jego życie i istota jego misji i w niej streszcza się także istota naszej misji po chrzcie. Tylko i wyłącznie i aż wskazać na tego, który autentycznie jest obecny w moim życiu, dać o nim świadectwo wiary, pokazać jego miłość, moc działającą we mnie. No do tego właściwie sprowadza się nasza misja chrzcielna.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Bóg zapaść profesorowi Marcinowi, ojcu Januszowi, bo jak zawsze to jest taki na nas bardzo mocny obrok duchowny, jeżeli idzie o niedzielę, której mamy nadzieję dożyć. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, to właściwie wszyscy kapłani celebrujący mszę świętą, oni występują w roli świętego Jana, z tą różnicą, że kapłan, który dokonuje przeistoczenia ciała i krwi Pana Jezusa, on mówi oto baranek Boży, który gładzi grzechy. Tu jest szalenie ważna różnica. Dlatego, że jeżeli święty Jan mówi, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, to on obejmuje globalnie całość, łącznie z grzechem pierworodnym. To jest już wyrażenie, można powiedzieć, takie kosmiczne. I teraz proszę ojców czcigodnych, z tego wynika bardzo konkretne przesłanie. To znaczy, za tym się kryje to, że czy w kapłaństwie tym ministerialnym, czy w kapłaństwie powszechnym, tam jest jak gdyby gdzieś z tyłu, no nie chcę powiedzieć ukryte, to, że w tym momencie ja mam się umniejszać, a Chrystus odwrotnie. I tu jest to przesłanie. Chrystus ma rosnąć, prawda, i nas do siebie przyciągać, a my mamy się umniejszać. Tak jeszcze raz to podkreślam. W tekście jest powiedziane, gładzi grzech świata, a w czasie Najświętszej Liturgii mówimy o gładzi grzechy świata. Na ten szczegół chciałem bardzo zwrócić uwagę. Jeszcze pragnę dodać, że jak ksiądz profesor Marcin mówił tam jeszcze za prorokiem Izajaszem, to mnie się przypomniało, że w tych różnych takich okresach, etapach życia naszego kochanego Jana Góry, on w pewnym okresie bardzo też przejmował się i mówił zawsze, że ja jestem sługą Pana, ja jestem sługą Bożym. I tak się wydawało, że to jest tylko takie, powiedzmy, no takie górnolotne, może trochę nawet tak jakby prawie sarkastyczne, a tu nie, dlatego że życie potwierdziło, że rzeczywiście, jeśli idzie właśnie o tą misję Jana Pawła II, którą Góra ciągnął z tak ogromną liczbą młodych ludzi w Polsce, ta misja właśnie była prowadzona na tej linii, aż aż, no bo jeżeli teraz nasi młodzi wyjeżdżają w różne krańce świata, no to oni tą Ewangelię poniosą. Także te dwa aspekty chciałbym, niech pan profesor mi powie, czy myśmy się dobrze zrozumieli z tym, co ja powiedziałem, i chciałem z tego właśnie tutaj to jakoś wyprowadzić, i żeby to właśnie było takie komplementarne i Boże, i żebyśmy rzeczywiście przeżyli godnie tą mszę świętą razem z Dziewicą Niepokalaną, z Pomożycielką. Bóg zapłać całuje kapłańskie ręce i ojca Janusza i księdza.
Bóg zapłać, panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękujemy za także uwagę. Rzeczywiście w tekście janowym pojawia się liczba pojedyncza. Ten hamartian. Często zresztą u Jana pojawia się grzech w liczbie pojedynczej. Jezus mówi, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Czy dalej grzech faryzeuszy trwa? Nie mówi się, czy można by powiedzieć, że to jest cecha charakterystyczna języka Jezusa, kiedy mówi o grzechu, ta liczba pojedyncza. Oczywiście liczba pojedyncza składająca w sobie wszystkie grzechy świata, ale tutaj może w Ewangelii chodzi szczególnie o ten grzech odrzucenia Słowa Bożego, Syna Bożego, nieposłuszeństwa także Duchowi Świętemu, nieposłuszeństwa w sensie właśnie nieprzyjęcia Jezusa jako Pana i Mesjasza. Bardzo piękna jest ta analogia, o której Pan powiedział. Kapłan w trakcie Eucharystii rzeczywiście cytuję tutaj wręcz, czy prawie dokładnie słowa Ewangelii Janowej, można je tak zinterpretować, czyli stajemy w pozycji Jana Chrzciciela, który wskazuje na Jezusa rzeczywiście podczas przed komunią, tuż ten gest kapłana wzniesienia hostii jest dokładną paralelą do gestu Chrzciciela, który ukazuje w tej hostii prawdziwego Zbawiciela, Jezusa obecnego wśród nas. Przepiękna analogia, która uświadamia nam także, jak bardzo nasza Eucharystia jest utkana ze słów Pisma, ze Słowa Bożego. Przypomina mi się taki wywiad ze Scottem Hanem, który dziś jest jednym z wiodących właściwie biblistów katolickich, ale zaczynał jako pastor i biblista protestancki. I ta jego droga nawrócenia zaczęła się nieśmiało w momencie, kiedy pojawił się kiedyś na Eucharystii katolickiej, zwracając swoim przyjaciołom uwagę na to, jak wiele, czy wy rozumiecie, jak wiele w waszej celebracji Eucharystii jest Słowa Bożego. Czy wy wiecie, że ona jest właściwie cała utkana z cytatów biblijnych i ewangelicznych? Oczywiście katolicy otwierali ze zdziwieniem oczy, przyjaciele, bo byli już tak zasłuchani w te eucharystyczne formuły, że nie odróżniali tam już nic, co kojarzyłoby się ze Słowem Bożym, konkretnymi księgami i tak dalej. On otwierał im na to oczy. Słowo Boże, cała nasza celebracja utkana jest z Niego i ono właśnie prowadzi nas do nawrócenia. W sensie stawia nas także w tych konkretnych sytuacjach, w których stał Jan nad brzegiem Jordanu, Chrystus dotykający, uzdrawiający, tak jak czynił to na kartach Ewangelii, czyni to w trakcie Eucharystii. Bardzo dziękujemy za to przypomnienie o tej bardzo głębokiej więzi Słowa i Eucharystii. Miłości.
I odbieramy telefon, na trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę bardzo.
Moje imię Jerzy, dzwonię z Kołobrzegu.
Witamy.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że gdy Jan chrzcił, przyszedł wtedy do niego Jezus i też chciał się ochrzcić, wtedy Jan się zbranił. A Jezus sobie powiedział, żeby po prostu dopuścił go, bo godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. I wtedy Jan mu ustąpił. I teraz chodzi o to, że chciałem zwrócić uwagę na to, że mamy jakby trzy chrzty. Jeden wodny, później drugi chrzest przez słowo, wodną, czyli przez słowo. No i trzeci chrzest ogniowy. I mi się wydaje, że to jest właśnie ten cały żywot w Jezusie Chrystusie, kiedy to my poświęcili się, sprawując swoje poświęcenie przez wiarę Jezusa Chrystusa, my właśnie przystępujemy z jednego chrztu do drugiego, jak to jest pokazane w 19 rozdziale dziejach apostolskich, którzy byli chrzczeni chrzczem Janowym, nawet nie wiedzieli, że Duch Święty jest. Później święty Paweł chrzcił właśnie w imię Jezusa Chrystusa. Jest to jakby pokazane przechodzenie jakby w głąb po prostu zrozumienia właśnie Bożego. I teraz chodzi mi o to, że zaraz, przepraszam, bo mi tak na chwilę. Chodzi o to, że jest właśnie ten on żywot w Jezusie Chrystusie, kiedy my przechodzimy z jednego chrztu w drugi chrzest, z jednej wiary w drugą wiarę, jak to mówi apostoł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, jak przechodzimy z jednego starego przymierza, drugiego przymierza, oczywiście chodzi o ten żywot wieczny, czyli my robimy cały czas postępy w Jezusie Chrystusie, w porównaniu właśnie Jezusa Chrystusa i sprawiedliwości Bożej. I z jednej łaski przechodzimy do drugiej łaski, do lepszej łaski, do lepszej nadziei, do lepszego przymierza i to właśnie chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie Jerzy.
Właściwie to te trzy chrzty, o których mowa, czy właściwie trzy wymiary, to właśnie lepiej powiedzieć chyba trzy wymiary chrztu niż trzy różne chrzty, które przeżywamy w naszym życiu. Chrzest wody, chrzest ducha, chrzest łaski, wiary. One wszystkie mieszczą się w wydarzeniu chrztu świętego. Chrzest słowa jeszcze tam, przepraszam, był wspomniany. No wody, ponieważ to jest rytuał, który związany jest także z chrztem, konkretny znak, symbolizujący zresztą, nawiązujący do wielkich wydarzeń historii zbawienia, przejście przez czy stworzenie świata w chrzcie, odradzamy się jako nowi ludzie, przejście przez Morze Czerwone, w którym ginie nasz stary człowiek, Bóg wyprowadza nas z niewoli grzechu, wody potopu. No, sakrament chrztu symbolizuje tutaj bardzo wiele. Ta woda jest nawiązaniem do wielkich czynów zbawczych Pana, Boga w naszej historii zbawienia. Słowo oczywiście towarzyszące sakramentowi, jak pisze i przekonuje o tym, przypomina nam właściwie Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, to słowo jest czynnikiem sprawczym skuteczności tego sakramentu. Słowo Boże oczywiście, nie słowo ludzkie. Słowo Boże obecne tam, żywe i skuteczne, które ożywia sakrament i daje mu moc zbawczą. No i wreszcie Duch oczywiście, który no, w tym słowie jest także obecny, który przez to słowo działa, bez którego słowo byłoby tylko i wyłącznie martwą litą i który pomaga nam to słowo także później wypełnić, nieść w życiu. A więc myślę, że nie da się tego rozdzielić, ani podzielić na różne etapy w życiu człowieka. Wszystkie te trzy rzeczywistości razem oddziałują w Chrzcie Świętym, który jest tajemnicą słowa, ducha i właściwie objawieniem tych samych dzieł, które Bóg już uczynił, wielkich dzieł w historii zbawienia, a które dzisiaj stają się dostępne dla nas przez ten sakrament.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy.
A, chrzy może.
Szczęść Boże, witamy.
A do audycji można?
Proszę bardzo, tylko radio przyciszamy i mówimy od razu do mikrofonu, dobrze? Do słuchawki. Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Tadeusz z Podkarpacia.
Witamy.
A takie pytanie. Jan rozpoznał Pana Jezusa nad Jordanem. A będąc już uwięziony, wysył uczniów zapytaniem do Pana Jezusa, czy on jest tym, na którego czeka. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie to jest, a tu jeszcze zaznaczę, że jak gdyby, no niby go rozpoznał, a potem jeszcze ma wątpliwości, dlatego wysyła uczniów zapytanie, czy Pan Jezus jest właśnie tym. A drugie pytanie to jest, tak jest, tam w Piśmie Świętym pisze, po chrzcie Pan Jezus natychmiast wyszedł z wody. To słowo natychmiast mnie zastanawia, bo przecież można było napisać po prostu wyszedł z wody, ale to natychmiast. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem pozdrawiamy.
Może zaczynając od tej pierwszej kwestii, czyli rozpoznający, a równocześnie wątpiący Jan Chrzciciel, tak? Na początku może musimy sobie uświadomić, że to są dwie różne tradycje właściwie. Jedna to tradycja synoptyczna, a druga to tradycja janowa. Rzeczywiście u synoptyków, zdaje się u Mateusza, jest fragment, w którym Jan Chrzciciel posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. W tym pytaniu niekoniecznie musimy, zaczynając tak już, czy przechodząc do rzeczy, niekoniecznie musimy odczytywać tutaj wątpienie Jana. To może być właściwie tą interpretację o Janie, który tutaj podpiewa i który chciałby otrzymać jakiś wyraźny znak od Jezusa. Z ojców Kościoła w starożytności, czy z pisarzy Kościoła, zdaje się, tylko Tertulian nam proponował. To jest tak, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 3 werset, kiedy Jan pyta, czy ty jesteś tym, który ma przyjść. Większość zdecydowana ojców Kościoła odrzucała tę interpretację Jana Wątpiącego i widziała tam być może pragnienie, żeby Jezus się objawił, żeby uczniowie Jana, którzy przybyli do niego, usłyszeli świadectwo o Synu Bożym. A więc Jan w pewien sposób może tam zwyczajnie prosić Jezusa o potwierdzenie tożsamości, czy wręcz wzywać go do tego, żeby to zrobił publicznie. To może wynikać z wielu rzeczy, ale niekoniecznie z wątpliwości Jana, czy powiedzmy ta interpretacja jest tutaj rzeczywiście nie jest jedyną możliwą. Może wynikać także z faktu, że Jan głosi przyjście Mesjasza pełnego mocy, czyli takiego, który dokona sądu, który jest jak ten, który ma przewiać tę ludzkość jak pszenicę ogniem, a więc może Jan chciałby, czy wzywa Jezusa do objawienia takiej właśnie mocy także w swoim przepowiadaniu. I to sugerowałby dalszy kontekst, którym Jezus przytacza cuda, które czyni na potwierdzenie, że to jest moc Boża zbawiająca i działająca przez Mesjasza, ale jeszcze nie taka, jak Jan może sobie wyobraził. To nie jest Mesjasz sądzący i potępiający. On przyszedł po to, żeby zbawić świat. W każdym razie w tej interpretacji Jana Chrzciciela, który chce znaków, który wzywa Jezusa do tego, żeby okazał swoją moc i objawił tożsamość, nie trzeba i nie dostrzega tradycja Jana Wątpiącego. I to pięknie nam tutaj właśnie synchronizuje się z Ewangelią Janową, także w której nie ma ani śladu powątpiewania po tym, co w tych słowach Jana nad brzegiem Jordanu. On rzeczywiście pieczowicie rozeznaje tam Jezusa jako Zbawiciela przez Ducha, przez Słowo, przez posłuszeństwo temu Słowu, ale nie wątpi w to i rzeczywiście rozpoznaje go bardzo szybko. I to może też być w pewnym stopniu pomoc dla interpretacji tej sceny u Mateusza. Więc to wyjście Jezusa natychmiast z wód Jordanu, to słówko, kiedy pojawia nam się w Ewangelii, często opisuje taką Bożą konieczność, czy też plan Boży, który się wypełnia, czy zwyczajnie czas łaski, kairos, który zmusza także Jezusa do działania. Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność od chrztu w Jordanie właśnie. Tam wstępuje na niego duch, otrzymuje moc i słowo Ojca i natychmiast wyrusza, żeby to słowo w praktyce, w swoim przepowiadaniu i w swoich cudach objawić. Czyli natychmiast tutaj sygnalizuje nam już ten czas łaski i przynaglenie Jezusowe do misji publicznej, którą rozpoczyna.
Mam telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki ku amen.
Mówi Paweł z diecezji polskiej, szczęść Boże obu księżom. Może jeśli ksiądz profesor Polito też bym dodał do tej interpretacji, czy tutaj jeśli Jan miał wątpliwości, to może to było takie powiedzmy bardzo Boże natchnienie, żeby on swoich uczniów właśnie też w sposób namacalny pouczył o tym, bo on sam raczej nie miał wątpliwości. Był w więzieniu, to prawda, i może rzeczywiście tam jakieś go słabości nawiedzały, ale w ten sposób on jakoś swoich uczniów jakby wprowadził w obszar rozeznania. Teraz jeśli chodzi o te czytania. W Izajaszu, ty jesteś sługą moim, słowa te według mnie określają kształt powołania. które człowiekowi wyznacza Bóg, bo przez chrzest człowiek wchodzi w obszar rodziny chrześcijańskiej, jako dziecko Boga Twórcy. Jeśli słyszymy, że na okoliczność tu przeznaczone są słowa Ty jesteś moim synem umiłowanym, to informują one nas, że Bogu jest miła postawa służebna Jego dziecka, a takim był przecież sługą również Jezus. Postawa służebna jest postawą miłości, czyli to jest wchodzenie w relację z miłością, czyli z Bogiem. Ponieważ wśród wielu cech miłości jest i ta, że ona służebna. Jezus uświadamia nam ponadto, że jeśli by ktoś z nas chciałby być pierwszy, niech będzie raczej sługą swego brata. Postawa służebna nie jest łatwa. Jeśli Bóg człowieka uzdania do takiej postawy, to jednocześnie Jezus poucza nas, że jest to czymś normalnym, a nie nadzwyczajnym. Normalnym dlatego, że tak zostaliśmy ukształtowani przez Boga Stwórcę. A stąd może te słowa właśnie, chyba na pewno, że sługami nieużytecznymi jesteście. I kończąc, postawa służebna w prosty i oczywisty sposób prowadzi do świętości. I to jest zasadniczy rodzaj powołania, do którego zostali wezwani wszyscy wierzący w Boga Trójjedynego i wszyscy ci, którzy są Jemu posłuszni. A posłuszeństwo wyposaża człowieka w światłe oczy serca, o czym mogliśmy się przekonać w osobie Jana. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiamy, panie Pawle.
Bóg zapłać. To było naprawdę wspaniałe dopowiedzenie do naszej analizy pierwszego czytania. I tu sługi Jahwe i bardzo za to dziękuję. Bo rzeczywiście skupiliśmy się bardziej na tym historiodawczym znaczeniu sługi, tytułu, który aplikuje się w Starym Testamencie do wielkich postaci historii zbawienia. Dzisiaj wyszedłem z takiego prostego wniosku. Dzisiaj ludzie nie chcą słyszeć o tym służebnym wymiarze życia. Czy ciężko im się utożsamić ze sługą, bo to określa jakąś niższą pozycję. Dzisiaj wszyscy chcą być traktowani jako partnerzy, jako równi. I w tym sensie to słowo sługa niekoniecznie musi oznaczać tylko i wyłącznie takiego uniżonego człowieka. To jest ten, który odgrywa wielką rolę w historii zbawienia, ale dziękuję tu bardzo za to dopowiedzenie. Odgrywa ją właśnie przez pokorę i przez to, że jego życie jest ukierunkowane na drugiego, że nie żyje dla siebie, czyli służy innym po prostu. Rzeczywiście ten wymiar służebny, tak ciężki, trudny do przełknięcia dla nas dzisiaj pod wieloma względami, on jest wpisany stricte w misję sługi Jahwe i oczywiście samego Jezusa, który nazywa się sługą. Diakonos nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Także piękne przypomnienie o tym, że chrzest czyni nas podobnymi do Chrystusa, czy właściwie zobowiązuje, żebyśmy stawali się podobnymi do Chrystusa, także w tym szukaniu wymiaru służebnego naszego życia. Służba drugiemu, służba ojczyźnie, służba naszym bliskim, służba Kościołowi, czyli spalanie siebie, poświęcanie swoich darów, talentów, oddawanie ich w darze, nie tylko po to, żeby zarobić, ale w darze drugiemu, który potrzebuje mojego czasu, siły, pomocy, obecności, modlitwy. To właśnie jest także powołanie, autentyczne powołanie chrześcijanina.
Szukając Słowa Bożego, powoli już kończymy naszą audycję, zachęcając do jeszcze raz przeczytania sobie Słowa Bożego na najbliższą niedzielę i z tym najważniejszym dzisiaj przesłaniem, z którym się chcemy pożegnać. Oczywiście, księże doktorze, też pozdrawiając wszystkich, którzy nas słuchali
tak,
i słuchać będą.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora Witczyka, któremu zawdzięczam także interpretację Ewangelii Janowej jeszcze z wykładów w seminarium. Wiele z tych treści, o których dzisiaj mówiliśmy, to jeszcze nasze wykłady. Wszystkich kolegów księdza Zielińskiego, który jest w tej chwili w drodze już zapewne na nasze audycje jutrzejsze z Lublina. Księży z Seminarium Kieleckiego, do których już niedługo dołączę. Naszych kleryków czekających na różnego rodzaju kolokwia i nie tylko. Oczywiście księdza biskupa naszego. Wszystkich znajomych także ze Wspólnoty Dobrego Słowa i Eucharystii w Kielcach.
I czytajmy Słowo rodziny. Boże, czytajmy z rodziną, czytajmy też Ewangelię Świętego Jana. Mi tak się kojarzy, zapomniałem, że jaki to był tytuł, chyba Apokalipsa, film, ze znanym aktorem, Świętego Jana, takiego starca, znalazany aktor. Może się przypomni, on też grał w filmie Gladiator.
Tam
grał Cezara, tam wtedy tego Aureliusza, który Maksymów może, albo w każdym razie nie wiem, ale wiem, że właśnie Święty Jan, pisząc już Księga Apokalipsy, tak? I patrząc na swoje życie, przypominając sobie słowa Jezusa i taka przyplątający się refren tej miłości, prawda? Ciągle święty Jan to miłość. To słowo miłość pisane przez duże M, a więc miłość, która jest Bogiem, prawda? I Bogiem była miłość i tak dalej. Słowo i miłość.
Miłujcie się. Miłujcie się, przesłanie tak. Życia Jana. Tylko te słowa powtarzał według tradycji już pod koniec swojego życia, owszem. Czyli słuchajcie sobie.
Tak przynoszono go na spotkanie, on właśnie tak streszczał, prawda? Jak refren. Dziękujemy bardzo. Księże doktorze, jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie. Ksiądz dr Maciej Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych, był naszym dzisiejszym interpretatorem Pisma Świętego i gościem. Dziękuję bardzo.
Zobaczcie.